w studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dziś temat, do którego wracamy, myślę, regularnie, czyli wolne święto w sobotę. Wolne, no właśnie, tu różne wątpliwości dopadają naszych słuchaczy. Czy jak święto w niedzielę, to też wolne, czy nie wolne? Kiedy to wolne? Czy je odbierać? Czy brać urlop? No, cała masa, że tak powiem, różnych pytań.
No, ponieważ taka sytuacja zdarza się kilka razy w roku, to żeśmy się przyzwyczaili, tak jak zmianę czasu, za każdym razem omawiamy zmianę czasu.
I ciągle jest ten sam problem.
I ciągle są wątpliwości. Mam nadzieję, że prędzej zrezygnują ze zmiany czasu niż
rozwiejemy. Rozwiejemy je za każdym razem. Tak, to jest jakby
pierwsze. Natomiast święto w sobotę jest dokładnie ten sam problem. Mm-hmm. Po pierwsze, większość nie rozumie, szczególnie pracodawców, nie rozumie, co się dzieje i dlaczego mają dawać wolne, jak święto jest w dniu wolnym. W związku z tym nie rozumieją. Pracownicy nie rozumieją, dlaczego święto w niedzielę nie daje im dodatkowo praw, a święto w sobotę daje. Przecież też tracą, prawda, to święto, skoro jest w niedzielę i tak jest wolne. W związku z tym wypadałoby...
I tak mieli święto.
W związku z tym, no jak jest podwójne, to powinien im pracodawca oddać wolne. Nie, tak jeszcze nie jest. No nie, ustawa...
A mogłoby?
Dużo rzeczy by mogło. Prawda? Cały czas słyszymy o skróconym czasie pracy do 4 dni. Nawet ministerstwo już się wycofało ze zmian ustawowych i teraz będzie na zasadzie dobrych praktyk to robić. W związku z tym zaleciło dobre praktyki, znalazło trochę pieniędzy i będzie pomagać tym pracodawcom, którzy to wprowadzą. Pewnie nie wszystkim, ale
wybranym.
No, znajomym króliczka, jak to się ładnie mówi. W związku
ja bym
z tym,
tu była daleka, ale
tak,
powiedziałabym,
ale
wybranym.
No może za daleko idę, może ten króliczek to już nie ma tych znajomych.
Nie, myślę, że nie.
W związku
nie.
z tym to już tak nie działa. Ale myślę, że coś, co nam obiecują, to może przez jakieś dobre praktyki zostanie wprowadzone. Nie takie to proste.
Przepraszam, że przed wyborami to jeszcze wiele obietnic usłyszymy z różnych stron.
Nie, właśnie przygaszono ostatnio. Chyba jedno z ministerstw przygasiło Ministerstwo Pracy w tych takich bardzo populistycznych obietnicach, które wiadomo, że nie znajdą później odzwierciedlenia w ustawach, bo się nikt na to nie zgodzi. Natomiast jak za dużo się obieca, to rząd traci jednak wiarygodność i przed wyborami ludzie to wyciągną. W związku z tym to nie można tak za dużo obiecywać, mając, że tak powiem, wiedzę, że to w ogóle nie zostanie wprowadzone.
No, to ja jestem tego samego zdania, panie Witoldzie.
No, ale politycy jeszcze nie wszyscy są tego samego zdania, w związku z tym nie nasza rola jest przekonywać polityków, wyborcy ich przekonują,
to
głosując.
Tu jesteśmy
zgodni.
Wróćmy
do tej soboty i tego święta. No nie, bo...
Wolne w sobotę.
Wolne w sobotę,
święto
bo święto
sobotę.
3 maja było w sobotę, w związku z tym część firm od razu dała 2 maja wolny, bo mogła. W związku z tym 2 maja był wolny, 3 maja był wolny, 4 maja był wolny, zrobił się z tego bardzo długi weekend, ktoś miał chyba 2 czy 3 dni urlopu, tam jeszcze z poprzedniego tygodnia więcej. W związku z tym zrobiło się takie, że pół Polski nie pracowało w tym czasie, wszyscy gdzieś wyjeżdżali, ja też wyjeżdżałem, to wiem, co się działo na drogach. W związku z powyższym wszyscy postanowili sobie wyjechać, prawda, gdzieś. No nie, każdy gdzieś jeździł, bardzo dużo ludzi jeździło autostradą, ale jechali, a jeden naszą, w związku z tym, ale jechali wszyscy z Warszawy do Gdańska. W związku z tym ktoś mi powiedział później, że jechał 4 godziny tą autostradą od Torunia do Gdańska, kiedy normalnie się jedzie godzinę 10. W związku z tym, wszyscy chcieli pojechać.
No tak, ale to jakby nie jest nic nowego. Myślę sobie, że takie sytuacje się zdarzają też regularnie. Czy to są wakacje, święta, dłuższy weekend i tak dalej. No moglibyśmy wymieniać.
Ale Polacy się przyzwyczaili do długich weekendów rzeczywiście i część pracodawców rzeczywiście dała 2 maja. Handel na całe szczęście pracował i to jeszcze dodatek miał wydłużony godziny pracy, bo ci wszyscy, którzy sterują tym handlem, doszli do wniosku, że ci wszyscy, którzy wyjechali, przyjechali, zmienili miejsce, to gdzieś do tego sklepu pójdą, bo coś jeść
muszą.
A nie zawsze dadzą radę do 7 czy 8 wieczór, w związku z tym wydłużono im rzeczywiście czas pracy, a niektóre sklepy pracowały całodobowo. W związku z tym myślę, że to było dobre posunięcie, bo to nawet nie chodzi o obroty tych sklepów, tylko chodzi o jednak dostępność tych sklepów dla klientów, którzy mają potrzebę.
Trochę się zgapili, tak.
Tak, ale dlaczego to jest wolne? No dlatego, że ustawodawca wymyślił sobie, że jeżeli jest święto w sobotę, to należy zmienić normę czasu pracy miesięczną, czy w okresie rozliczeniowym 3-miesięcznym, o te 8 godzin, które by przypadało w tą sobotę. Jest to jakoś uzasadniane, w związku z tym już nie będę tego, bo to jest lekko naciągane to uzasadnienie, ale jakoś jest uzasadnione. Prawda, jak była ustawa, to rzeczywiście uzasadniali to, prawda, posłom, którzy później za tym zagłosowali. I mimo, że ta norma prawna ma już wiele, wiele lat, do dzisiaj są wątpliwości. Wątpliwości mają pracownicy, no skoro święto jest w niedzielę, to też powinno być wolne na tej samej zasadzie, co w sobotę powinno zmniejszyć czas pracy, bo jest podwójny tytuł, prawda, do wolnego. Nie, to tak nie działa.
Nie działa.
W związku z tym święto w niedzielę nie powoduje zmniejszenia czasu pracy. Święto w sobotę tylko powoduje. Kiedy trzeba ten czas pracy zmniejszyć o tę jedną dniówkę, 8 godzin o tę jedną dniówkę? No, w okresie rozliczeniowym. Jeżeli ktoś pracuje w podstawowych systemach czasu pracy z miesięcznym okresem rozliczeniowym, to po prostu ma dostać dzień wolny w innym dniu tego miesiąca. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś jest 3-miesięcznym, to może dostać w całym okresie rozliczeniowym, czyli mógł dostać wcześniej. Bo zwykle, też nie muszą, ale zwykle okresy rozliczeniowe 3-miesięczne pokrywają się z kwartałami, a myśmy mieli święta.
No tak.
W związku z tym spora część firm dała Wielki Piątek. Już za tego 3 maja.
No tak, oni wtedy też czują, zrobili, że to było odpracowane, tak.
Tak, też zrobili jakieś wygodne dla pracowników, dla sporej części rozwiązanie, pracowników tak. rozwiązanie. Czyli tutaj było wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ktoś nie zrobił, jakie są konsekwencje tego, że pracodawca zapomniał w cudzysłowie oddać tego dnia wolnego? No po prostu są nadgodziny. Na koniec okresu rozliczeniowego wyjdzie, że przekroczyłem o 8 godzin swoją normę czasu pracy, którą miałem wyznaczoną na ten okres rozliczeniowy i dostanę nadgodziny ze 100% dopłatą. W związku z tym, jeżeli nie dostanę, to przyjdzie inspekcja pracy i dostanę. Tak sobie powiedzmy.
I też dostanę.
Natomiast jeszcze jest jedna wątpliwość, o której mówiliśmy przed chwileczką. Co będzie, jak będę miał urlop w czasie tego wolnego, który pracodawca wyznaczył w zamian? Czyli tego na przykład 2 maja. Jeżeli będę miał urlop, to po prostu kadry mi nie naliczą za ten dzień urlopu i zamiast mi ściągnąć 10 dni, to mi ściągną 9.
I ten jeden dzień zostaje
jak gdyby później w bonusie. Nie w bonusie, po prostu do wykorzystania w innym terminie. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku chorobowego. Jeżeli chorowałem w tym czasie i w tym dniu wolnym, który pracodawca wyznaczył za pracę w święto, które przypada w sobotę, przepraszam za ten skomplikowany wywód logiczny, ale nie da się inaczej.
No nie
w związku z tym, jeżeli ktoś chorował w tym dniu wolnym, to nie może go wykorzystać w innym terminie. On po prostu go przechorował ten dzień wolny.
No i to
tak jakby
jest...
chorował w sobotę, tak jakby chorował w niedzielę, tak chorował w dniu wolnym, który pracodawca wyznaczył za ten dzień.
No i tutaj Państwo tego nie przeskoczą, choćbyście bardzo chcieli. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że jeżeli Państwo 2 maja pracowali, nie odebraliście dnia wolnego, tak?
Pracodawca decyduje, nie pracownik, pracodawca będzie to odebrać, to nie takie proste.
Tak, ale to nie jest tak, że Państwo nie mogą tego dnia odebrać w innym terminie, bo to już powiedzieliśmy.
To znaczy, część pracodawców nie stosuje dnia wolnego dla całej załogi, bo nie można zatrzymać szpitala, wydziału, prawda, jakiegoś czy sklepu. No nie, w związku z tym nie stosuje się dla całej załogi, czy autobusy muszą jeździć i tak dalej.
Media
tak dalej.
Pracują.
W związku z tym media też pracują. Pozdrawiamy media. W związku z
media
tym
czują się
pracują,
pozdrowione.
Tak, wszyscy pracują, w związku z tym oni dostają wolne w ramach swojego grafiku pracy. W związku z tym nie wszyscy w jednym dniu, ale to wolne każdy musi dostać do końca okresu rozliczeniowego. Podkreślam, każdy pracujący na podstawie umowy o pracy i kodeksu pracy, co nie jest tak powszechne, jak nam się wydaje.
Nie. I też muszę powiedzieć, że wbrew pozorom w mediach ciągle jeszcze są umowy cywilnoprawne obowiązujące.
Nie są, bo jest kodeks cywilny.
Tak, ja mówię też o tym.
Może być. Mnie się trochę burzy sytuacja taka, kiedy siedzą dwie osoby koło siebie i jedna pracuje na umowie cywilnoprawnej, a druga na umowie o pracę, to już powinna się temu przyjrzeć inspekcja pracy, czy to nie jest ukryta umowa o pracę pod pozorna, prawda, umowa cywilnoprawna i tak dalej. Ale o tej inspekcji już za dużo im wrzucamy, że tak powiem, do tego koszyka, w związku z tym niech oni mają sobie trochę czasów dla siebie i dla innych.
Nie, potem przychodzi taka inspekcja pracy i mówi, że oni, no nie wiem, po co, o co tyle hałasu, przecież oni zarabiają tak duże pieniądze, że w ogóle po co ta dyskusja
jest. To znaczy, inspekcja pracy nie jest od zarabiania pieniędzy, prawda? Ja nie wiem, tylko z badania, czy dane zatrudnienie ma cechy stosunku pracy, czy nie ma cechy stosunku pracy. Jeżeli ma inspekcja pracy, bardzo się bije o to, żeby dostać swoją własną decyzję inspektora pracy prawo do przemianowania tej umowy. Na razie inspektor pracy może coś stwierdzić i wystąpić do pracodawcy, żeby to zmienił. Wystąpienie to jest taki środek prawny, który nie powoduje obowiązku jego wykonania. To nie jest nakaz, decyzja administracyjna, tylko to jest takie, u pana jest coś nieprawidłowo, dobrze by było, gdyby pan to zmienił. No nie? I pracodawca nie musi tego zmienić, ale wtedy jest sąd, który ma prawo to zmienić. To sąd robi to z mocą wsteczną. W związku z tym może ileś tam lat do tyłu po prostu taką umowę
3 lata.
Zmienić.
Podobno.
3 lata się nie przedawniają świadczenia pracownicze, natomiast zmiana takiej umowy może być dłużej dokonana, bo niektóre uprawnienia, na przykład emerytalne czy inne, mam cały czas trwania tej umowy. W związku z tym może to sięgnąć dalej do tyłu i sądy bardzo często z tego korzystają. W związku z tym, jeżeli udowodni się, że były cechy stosunku pracy, mówiliśmy chyba o tym niejednokrotnie na antenie, podporządkowanie. Główna cecha to jest podporządkowanie i brak ryzyka z tego tytułu, co robię. Nie odpowiadam za to, co robię po prostu. Jeżeli teraz taka sytuacja, to znaczy jestem zatrudniony na moją pracę, mam swojego szefa, który mi mówi, co mam robić, jak mam robić, ja to tylko wykonuję. To jest umowa o pracę.
No dobrze, a jeżeli w umowie jest na przykład zapis, ja nie mówię etatowej, takiej o pracy etatowej, jest zapis, że pracownik bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne pretensje podmiotu.
Mówiliśmy i powtarzamy wielokrotnie. Umowa cywilnoprawna rządzi się nie tak jak kodeks pracy, który mi narzuca, co jest w umowie. Nawet jak ja wpiszę do umowy o pracę coś, co jest niezgodne z kodeksem, to po prostu nie obowiązuje, obowiązuje kodeks. Tak przy umowie cywilnoprawnej obowiązuje wszystko to, co jest napisane w tej umowie. W związku z tym, jeżeli w tej umowie strony się zgodziły, że ja będę odpowiadał za to, że Iksiński będzie niezadowolony z tego, co mówię, całe szczęście, że nie mam takiej umowy, ale będzie tak napisane, to ja skoro się do tego zobowiązałem, żeby za to odpowiadał,
to umowa jest obowiązująca. No tak, ja też mówię o tym tylko dlatego, że patrzę na to z punktu znamion pracy etatowej, tak?
Tak, bo to jest właśnie wytrącenie tego znamiona pracy etatowej. Jeżeli w umowie cywilnoprawnej ktoś mi wsadził ryzyko tego, co robię i nie mówi, co ja mam robić i jak ja mam robić, czyli to ryzyko moje jest pełne.
Przerzuca,
prawda?
Tak.
Jest przerzucane. No to idzie w kierunku tego, że to jest jednak umowa zlecenia czy oświadczenie usług, a nie umowa o pracę. Ale jeżeli ktoś mi postawił przełożonego, a ten przełożony mówi, masz być jutro od 9 do 12, masz zrobić to i to w taki sposób, zgodnie z procedurą, to wtedy jest to umowa o pracę.
A co w sytuacji, kiedy jest jedno i drugie?
A to wtedy są to ocenia, które przeważa.
Tak.
Najważniejsze właśnie te dwie rzeczy, które mówię, sąd ocenia zwykle, ja nie mówię za sąd, ale sąd ocenia zwykle, jeżeli występuje podporządkowanie, gdzie przełożony mi mówi, co mam robić i jak mam robić, czyli wytrąca ze mnie jak gdyby skutki tej mojej pracy i automatycznie wytrąca ze mnie ryzyko jej niezrealizowania. W związku z tym te dwa elementy ryzyka, brak ryzyka sposobu wykonywania pracy i jak gdyby to podporządkowanie i konieczność pracy w procedurach czy zgodnie z poleceniem, to powoduje, że dana umowa jest zaliczona jako umowa pracy. Tam jest jeszcze narzucenie czasu i miejsca,
i
wykonywania,
wykonywania pracy.
Tam jeszcze parę elementów się znajdzie, ale mniej istotnych niż te właśnie podporządkowanie.
No, mieliśmy dziś jeszcze o delegacjach porozmawiać, ja nie wiem, czy
ja myślę, że zasygnalizujemy temat przez minutę się może zmieszczę.
No może, ja bym powiedziała, że daję cztery, to może...
Tak, a może wyczerpiemy temat. Zwróciła się do nas słuchaczka, która pracowała w jednej dużej firmie ogólnopolskiej, która to jest rozproszona po całej Polsce korporacja. W związku z tym pracowała tam i miała umowę o pracę na jedną miejscowość, ale miała się uczyć i w ramach tego, co miała się uczyć, szefostwo jej kazało jeździć do innej miejscowości 20 kilometrów dalej. I ona przez jakiś czas, dłuższy czas jeździła i ponieważ miała samochód, jeszcze zabierała koleżankę ze sobą, razem jeździły sobie tam na te szkolenie, które tam było. Obiecano jej ustnie, że ktoś jej zwróci za te dojazdy, tym bardziej, że woziła tą koleżankę, w związku z tym wszystko było w porządku. No nie, że jeszcze jakieś tam dostanie diety, bo to jednak przekraczało 8 godzin tam wyjazd. No nie, ten czas dojazdu nie wchodzi do czasu pracy, w związku z tym jest rekompensowany odpowiednio trochę dietą i tak dalej, że ona to wszystko dostanie, ale nikt jej nie dał druku delegacji, bo jak to w korporacjach, prawda, no ta delegacja to gdzieś trzeba było odebrać, coś zrobić, ktoś musiał podpisać, tu się zastanawiali, czy można dać kilometrówkę, czy nie można, ale ona ze swoim przełożonym się umówiła, że ona będzie tam jeździć na to szkolenie do innej miejscowości. To jest po pierwsze, i że będzie jeździć sama, jak gdyby biorąc tą koleżankę. To była ta umowa. Ona jak gdyby zakończyła pracę z różnych powodów w tej korporacji, w związku z tym korporacja uznała, że już jej nie musi płacić, bo ona już zakończyła pracę i jak gdyby nie może się dopomnieć o swoje pieniądze. I to tak nie działa. Nawet jak nie dostała druku delegacji do ręki, tylko polecenie było w formie ustnej, to było to polecenie wyjazdu służbowego, realizowania pracy w innym miejscu niż określone w umowie, a jak jeździła samochodem, to za ten samochód jej trzeba zapłacić. Od tego jest kilometrówka, którą to firma ma. Sama ustala tą wysokość kilometrówki, przepis ustala maksymalne kwoty, ale przynajmniej do ceny paliwa jej trzeba było zwrócić. W związku z tym to można. Co jej można poradzić? No znowu ta inspekcja pracy nieszczęsna, no bo co ja mogę innego powiedzieć? Jak odda to do sądu, to będzie się bujała 2 lata i będzie musiała udowadniać, że jeździła i tak dalej. A inspekcja pracy bardzo szybko sprawdzi, czy było takie szkolenie, czy była na liście, czy jest podpisana na liście, gdzie miała miejsce wykonywania pracy na umowie i w miarę szybko może dać. Tutaj w tym przypadku inspekcji przysługuje nakaz zapłaty. W związku z tym, jeżeli uzna, że coś jej się należy, to może dać nakaz zapłaty, który to jest natychmiast wykonalny dla pracodawcy. To nie jest biedny pracodawca, to jest korporacja. Tam nie to, że nie ma pieniędzy,
nawet gdyby
tylko
był
jest
biedny,
problem.
To przepraszam bardzo, prawo jest prawem.
Tak, natomiast dziękuję. Nie wszędzie obowiązuje w taki sposób, jak my byśmy chcieli. O, tak to ładnie nazwę.
W związku z powyższym nie chcę schodzić teraz na tak to. Powiem, to
jeszcze jest problem
trzeba.
Taki, czy jest jakiś termin na to, kiedy ten pracodawca tą delegację powinien wypłacić. Jeżeli to nie jest budżet, to nie ma terminu. Mówi się, że to powinno być niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki i tak dalej. Od kiedy pracownik złoży wszelkie dokumenty? A pracownik złożył dokumentów.
Ja znalazłam to 14 dni, tak mniej więcej.
To jest jego budżetówce te 14 dni. Tam jest obliga 14 dni, nie ma problemu. Ale też jest od momentu, kiedy pracownik złoży wszystkie dokumenty. Pracownik nie złożył dokumentów, bo nie dostał druku delegacji, na którym mógł rozpisać z drugiej strony rachunek kosztów.
No i co w tej sytuacji?
No i w tej sytuacji trzeba się dogadać, a jeżeli się nie idzie dogadać, to trzeba pójść do inspekcji pracy i poprosić o pomoc.
O wsparcie.
O wsparcie, o pomoc. Może to wsparcie to kojarzy mi się z czym innym, w związku z tym. Raczej poprosić o pomoc, złożyć skargę. Od tego jest inspekcja pracy opłacana z naszych podatków, żeby takie sprawy
Żeby załatwiała. No to ja bym chciała, żebyśmy następnym razem też porozmawiali i przyjrzeli się tak zwanej uznaniowości. Regulaminu wynagradzania, panie Witoldzie, bo to jest rzecz, z którą zgłaszają się też nasi słuchacze do nas, że właściwie przychodzi dzień wypłaty i oni nigdy nie wiedzą, co na to konto wpłynie.
To nikt nie wie. Prawda? Ja jako emeryt wiem, co mi wpłynie na konto, bo mam decyzję emerytalną, prawda, w związku z tym mniej więcej wiem i ileś tam milionów ludzi w Polsce jest pewnych, że im wpłynie, bo ZUS jest jak na razie wypłacalny, nie ma problemu, w związku z tym to wpływa na konto i chyba jesteśmy jedyną grupą ludzi jako emeryci, którzy wiedzą, co im wpłynie i kiedy.
No to oczywiście to żartem, mam nadzieję, a my będziemy do tematu wracać. Zachęcam za chwilę na radiogdańsk.pl do odsłuchania rozmowa z naszym ekspertem Witoldem Polkowskim. Kłaniamy się do usłyszenia.